brak ruchu, nadwaga i uzależnienie od smartfonów. Chorobę trudno wykryć i leczyć, bo dzieci do specjalistów trafiają za późno, mówi profesor Michał Latalski, szef Kliniki Ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
Nie mamy żadnego narzędzia na dziś, które pozwoli nam ją wyeliminować całkowicie. Najprostszym sposobem jest obserwacja. Wystarczy, co wcale nie jest łatwe, swoje dziecko złapać i obejrzeć bez koszulki. Prosić, żeby się pochyliło do przodu. Jeżeli jest jakakolwiek asymetria, czy asymetria łopatek, asymetria talii, no to to powinno zwrócić naszą uwagę i zgłosić się już do specjalisty.
18 kwietnia Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zaprasza rodziców, dzieci i lekarzy na wydarzenie Oswoić skoliozę. W programie warsztaty, wykłady i porady, a zapisy są na stronie konferencja.pomocdajemoc.pl. Opole pójdzie na rekord podczas tegorocznego miejskiego śniadania wielkanocnego. Organizatorzy przygotują potrawy z 5000 jajek. Nie będą to jednak jedyne potrawy dostępne podczas imprezy, mówi Dawid Droszcz z opolskiego oddziału PCK.
Żur, mięsiwa, jajecznica, ciasta. Nie zapominajmy, że jak co roku konkurs, w tym roku na palmę wielkanocną. Nie chodzi, żeby była jak największa, ma być po prostu ta jedyna niepowtarzalna.
Tradycyjne opolskie śniadanie wielkanocne odbędzie się po raz 9. Tegoroczna edycja będzie 1 kwietnia o 11. Poniedziałek z temperaturą od 11 do 15 stopni. Przelotne opady deszczu będą głównie na północy i na zachodzie, a wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. We wtorek przelotny deszcz tylko na Podhalu, a maksymalnie od 12 do 16 stopni.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy kolejną seks audycję. Przy mikrofonach dzisiaj Aleksandra Krasowska, jestem lekarką, psychiatrą i seksuolożką, a ze mną Jakub Zawiła-Niedźwiecki, bioetyk, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś nie ma z nami Roberta Kowalczyka, ale proszę się nie obawiać, w kolejnych seks audycjach na pewno ponownie usłyszą Państwo jego głos. Program wydaje Maria Mroczkowska, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o moralności, o etyce. Czy istnieje coś takiego jak etyczny seks i czy moralność albo etyka w zakresie seksualności w jakikolwiek sposób wpływają na nasze postrzeganie człowieka, ale też perspektywę medyczną, perspektywę profesjonalną, specjalistyczną w zakresie psychiatrii bądź seksuologii. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Przypominam, że można śledzić nasze działania na mediach społecznościowych. Znajdą nas Państwo pod nickiem Seks Audycja na Facebooku albo Instagramie. Mogą też Państwo pisać, komentować audycję, wysyłając maila na adres seks@tok.fm. Jakub, znamy się nie od wczoraj i wiem, że no twoja praca w zakresie bioetyki i filozofii jest niesamowita i też wielokrotnie podejmowaliśmy różnego rodzaju decyzje o tym, w jaki sposób funkcjonuje człowiek i w jaki sposób powinniśmy funkcjonować w przestrzeni medycznej, też rozmawiając z drugą osobą i te rozmowy zawsze bardzo dużo wnosiły w taki mój system postrzegania i też analizy informacji i decyzyjności. Dlatego bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszego programu i mam nadzieję, że znów ta dyskusja, której świadkami, której uczestnikami też będą nasi słuchacze, przyniesie dużo ciekawych wątków i ciekawych przemyśleń.
No ja też mam taką nadzieję, że uda mi się coś wnieść. Ja tutaj muszę poczynić zastrzeżenie, że to jest temat taki, ten seksualności, to jest temat, którym się nigdy bezpośrednio naukowo nie zajmowałem, natomiast on leży bardzo blisko dyskusji na temat medycyny właśnie, bo wiele argumentów na przykład w sporze o zgodę na aktywność seksualną, czy zgodę na seks, i wiem, że to taki technicznie brzmi strasznie, aktywność seksualna, to była w pewnym momencie bardzo blisko debaty nad zgodą w medycynie i są rozmaite ciekawe wątki, czym to się różni.
No właśnie, bo ta zgoda w kontekście seksualnym, ona też wzbudza dużo emocji. Była zmiana w prawie, za jakiś czas pojawiają się wpisy w mediach społecznościowych dotyczących tego, cóż za konsekwencje właśnie niesie ze sobą zmiana zapisów prawa, że teraz właściwie młodzi ludzie mogą obawiać się wręcz podejmować aktywność seksualną ze względu na to, że ktoś może im coś zarzucić albo że nie uzyskali tej zgody na aktywność seksualną w sposób właściwy, więc na pewno chciałabym, żebyśmy ten wątek dzisiaj poruszyli i on pewnie zajmie sporo przestrzeni, ale zanim do tego dojdziemy, to troszkę chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co było kiedyś, o tym, co będzie później, w przyszłości, o tym, co się dzieje teraz, w kontekście moralności, bo jest to jeden z elementów tematu naszego dzisiejszego programu, a ta moralność, mam wrażenie, w takim przynajmniej potocznym rozumieniu, ona dosyć mocno wiąże się również z seksualnością człowieka. I jak to wygląda z punktu widzenia bioetyki, filozofii? Jak ty to postrzegasz? Czym w ogóle jest moralność i jaki ona ma wpływ na postrzeganie seksualności?
No, czym jest moralność, to pewnie moglibyśmy zrobić nawet nie program, ale jakiś cykl wielotygodniowy. Ja bym nie chciał aż tak szeroko. W kwestii seksualności, no to oczywiście to był zawsze temat, tak? Od początku świata, że tak powiem, pewne normy społeczne regulujące to, jak funkcjonujemy, jak się odnosimy do siebie. Tutaj rozmaite koncepcje są filozoficzne, gdzie granice tego, co nazywamy moralnością, miałyby przebiegać. No, one zawsze gdzieś uwzględniały seksualność. Ona często była takim tematem, może nie głównym, ale no jednak istotnym, dlatego że jest to istotna część funkcjonowania człowieka, ale też w szczególności dlatego, że seksualność przez większość historii ludzkości pełniła ważne role, no takie społeczne, a nawet związane z przetrwaniem gatunku, tak? Była po prostu bezpośrednio związana z reprodukcją. Ta sytuacja się zmieniła i po raz pierwszy w historii jesteśmy no trochę gdzie indziej, tak? Przynajmniej spora część z nas, może nie, jako ludzkość to nie jesteśmy, ale ci w najbogatszych krajach świata. I no, w związku z tym zmieniają się też normy, bo nagle okazuje się, że seksualność nie wiąże się z koniecznością z kwestiami reprodukcyjnymi.
No, dzisiaj wręcz współczesna seksuologia wychodzi z takim sformułowaniem, że jeżeli omawiamy, po co ludzie uprawiają seks, to rzeczywiście w takich starszych podręcznikach do seksuologii ta funkcja reprodukcyjna to była funkcja wiodąca. Oprócz tego jeszcze tak klasycznie mówiliśmy o funkcji społecznej, związanej z budowaniem, nawiązywaniem, utrzymywaniem relacji, ale też ta funkcja związana z przyjemnością. Natomiast dzisiaj te proporcje jednak się zmieniły i raczej mówimy o tym, że przede wszystkim aktywność seksualna to jest zaspokojenie potrzeb własnej, zaspokojenie potrzeby osoby, z którą podejmujemy aktywność seksualną, czyli raczej właśnie przesunięcie tego ciężaru nastąpiło w stronę zaspokojenia potrzeby i tej funkcji psychicznej, psychologicznej, owszem, również społecznej, natomiast ta funkcja biologiczna jednak zeszła na dalszy plan i ty myślisz, że to będzie dalej jakoś się zmieniało i co myślisz o tej zmianie, która nastąpiła?
No, zmieniła się na pewno, zmieniły się możliwości, ale też tak jak podniosłem to, no nie dla całej ludzkości. I to widzimy dzisiaj taki rozłam, tak, który jest bardzo, bardzo silny, co zresztą dla wielu uczestników tej debaty będzie podstawą do wyciągania daleko idących wniosków na temat tego, że na przykład zmiany w moralności publicznej no przekładają się na przykład na kwestie jakieś demograficzne i tak dalej. No zdaje się, że jest trochę odwrotnie, tak? To znaczy po prostu dostęp do środków, środków regulacji urodzin, ale też po prostu zmiany społeczne powodują, że możemy w ten sposób myśleć o seksualności i jej roli. No ale oczywiście historycznie seksualność miała bardzo różne role. No jak spojrzymy sobie w bardzo dawne czasy, to i jakieś rytualne, miała funkcję i miała takie właśnie funkcje no, związane z pozycją społeczną i jeszcze bardzo różne inne. Zresztą to też pewnie jako seksuolożka najlepiej wiesz, że w rozmaitych sytuacjach społecznych te zachowania seksualne się pojawiają w ogóle bez związku z preferencjami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no to jest dosyć złożone, do czego może nam służyć seksualność. Natomiast no, na pewno jest tutaj ogromna zmiana. Ja trochę tutaj może być pewna rzecz, którą powinienem wyjaśnić, jaka jest właściwie rola takiego akademickiego etyka, czy też kogoś zajmującego się etyką, szczególnie tą etyką praktyczną. No nie taka, żeby ludziom mówić, co jest dobre, a co złe. Raczej taka, żeby pokazywać możliwe perspektywy, możliwe stanowiska, pokazywać, co można sensownie głosić, a czego nie. Oczywiście nie jest moją rolą tutaj powiedzieć, że powinniśmy albo nie powinniśmy ten seks z kimś tam mieć, uprawiać. Wszystkie polskie słowa tutaj są pewnie nie najlepsze. I to nie jest nasze zadanie. Tak? Natomiast na pewno jest tak, że się świat zmienił. No i pytanie brzmi, na ile nasze przekonania w tym zakresie są warunkowane tym, co wnosimy z rozmaitych systemów wartości, które mamy, z tradycji, z tego, że zawsze się tak robiło. Bardzo często tutaj w etyce, w moralności taka kwestia takiego przekonania, że coś, co się zawsze robiło, czy coś, co zawsze się myślało, jest słuszne, dlatego że zawsze się tak myślało.
I było dobrze.
I komu to przeszkadzało? Mhm. Tutaj ta debata, o której wspomniałaś na początku, też będzie miała takie elementy, że przecież zawsze tak było i dlaczego miałoby być inaczej. Więc na pewno taki stan zastany tu będzie grał rolę. No ale oczywiście też nie jest tak, że wszystko, co wymyśliliśmy dzisiaj i wszystkie pomysły na to, które mamy dzisiaj, albo wszystkie perspektywy, przekonania, które się dzisiaj pojawiają, tylko dlatego, że są nowe, to są słuszne, czy są właściwe i na przykład nie narażają kogoś na krzywdę, na jakieś szkody, czy po prostu nie powodują no, dyskomfortu, czy jakiejś, no, nie chcę używać tej słowa trauma, tak, ale jakiegoś
urazu.
Trudnych doświadczeń.
W takim układzie to pojęcie etyka seksualności, które ja od pewnego czasu gdzieś coraz częściej widzę w literaturze, nawet medycznej, to jest rzeczywiście coś, o czym powinniśmy dyskutować. Jest coś takiego jak etyczny seks. Czy to jest, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, jakiś wymysł współczesnych myślicieli, którzy po prostu nie mają się czym zajmować, no to wymyślili sobie jeszcze etykę seksualności.
Ja myślę, że to są dwa aspekty. Jak używamy takiego określenia, jak etyka seksualności, to będziemy się kojarzyć naszym słuchaczom z dwiema różnymi rzeczami, które będą tutaj często mylone. To znaczy, z jednej strony oczywiście mamy rozmaite systemy takie moralne, które no jakby funkcjonują. Tak, będą uwarunkowane religijnie, ale też uwarunkowane jakimiś takimi, no pewną tradycją myślenia o seksualności, czy w ogóle o etyce. I tutaj one będą miały swoje zdanie, będą miały, możemy mówić o etyce seksualnej tego czy tamtego systemu religijnego na przykład. Używam takiego określenia, żeby tutaj nie wyróżniać jakichś przekonań. Ale z drugiej strony, no możemy mówić o etycznym seksie w tym sensie, że możemy mówić o no właśnie tym, co używać takiej perspektywy szkody, albo używać perspektywy tego, co społecznie może być albo szkodliwe, ale też może być no wpływać na jakąś spójność społeczną i tego typu rzeczy. Ale też możemy po prostu myśleć o tym, co jest dobre dla ludzi, tak? To, co tutaj, no i tutaj będziemy mieli różne kryteria, co to znaczy, że jest dobre. Jedną z najbardziej klasycznych wartości, które od czasów Arystotelesa, czyli od bardzo dawna, wbrew temu, co się powszechnie wydaje i tak to jest najlepsza metoda, żeby oblać egzamin na filozofii, no to Arystoteles mówi, że celem człowieka jest szczęście. Nie tam jakieś różne inne rzeczy, tylko szczęście, no więc, ale to też współczesne rozmaite systemy będą coś takiego mówiły, no więc jeżeli dążymy do szczęścia, no to musimy dążyć w jakiś sposób, no i tutaj seksualność z pewnością będzie miała rolę. Jako seksuolożka od razu myślę, że sobie pomyślisz, czy aby na pewno jest tak, że dążenie do szczęścia przez seks to jest najlepszy pomysł, tak?
No od razu tak pomyślałam, ale tak. Jestem ciekawa, jak ty byś na to pytanie odpowiedział, bo ja na ten temat pewnie miałabym, i za chwilę się podzielę, co na ten temat myślę, ale jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda z perspektywy właśnie twojej filozofa bioetyka.
Myślę, że tutaj, no właśnie, są, po pierwsze jest kwestia tego, jaki zestaw wartości sobie mamy i żeby nie wpadać w konflikt z tym zestawem wartości, bo tutaj mogą być rozmaite problemy.
Zgoda, również z punktu widzenia klinicznego, przepraszam, ja tak się wtrącać będę, ale z punktu widzenia klinicznego to jest bardzo ważny element. Rzeczywiście nawet jeżeli jakieś zachowanie powoduje, że odczuwamy cierpienie ze względu na konflikt ze systemem wartości, to nawet jeżeli z punktu widzenia medycznego to zachowanie nie jest kontrowersyjne, nie ma charakteru patologicznego, przynajmniej takiego charakteru mu nie nadajemy, to mamy do czynienia z osobą, która może poszukiwać pomocy.
No właśnie, tu mamy problem od razu, tak? Wartości medyka, lekarza, psychologa, seksuologa versus wartości pacjenta. Tu mamy, jesteśmy bardzo blisko, czy jesteśmy po prostu w przestrzeni bioetyki. Bardzo trudne czasami, bo często jest tak, że po prostu specjalista nie rozumie wartości pacjenta i nie był szkolony do tego, żeby identyfikować, tak? Żeby na przykład rozumieć rozmaite przekonania religijne. On może mieć jakieś wyobrażenie na ich temat, tak? Ale przecież często nie będzie teologiem. Z drugiej strony, no mamy taką sytuację, że czasami te wartości pacjenta mogą, w pewnym sensie on może działać sam przeciwko sobie, tak? Może być w błędzie co do swoich, co do tego, jakie konsekwencje mają jego wartości i tutaj też może być problem. No poza tym może być tak, że wartości są nie do pogodzenia ze zdrowiem seksualnym i wtedy dopiero mamy problem trudny. Tak.
I od razu pociągnę ten temat, bo myślę, że to jest bardzo istotny problem, z którym ja się na co dzień też borykam w gabinecie z pacjentem, bo raz na jakiś czas zdarzają się osoby, które przychodzą do mnie do gabinetu, prosząc na przykład o to, żebym ja zrobiła, żeby w jakiś sposób przestały odczuwać popęd seksualny, aby przestały odczuwać potrzebę masturbacji, aby przestały się masturbować, aby przestały odczuwać taki deficyt seksualności, ponieważ nie mogą realizować tej seksualności w zgodzie z normami religijnymi, które wyznają. To znaczy, ten system wartości, który uznają, nie dopuszcza masturbacji jako takiego sposobu realizowania swoich potrzeb seksualnych i w związku z powyższym te osoby oczekują ode mnie na przykład jakiejś interwencji, na przykład, chociażby farmakologicznej, w celu obniżenia popędu seksualnego, no, ponieważ cierpią i nie chcą przeżywać tego konfliktu na co dzień.
Tak, no i to w ogóle była debata w niektórych obszarach etyki psychiatrycznej. W pewnym momencie pojawiła się taka debata, no czy lekarze mogą w sytuacji, kiedy nie mogą zmienić kontekstu społecznego, nie mają takiej władzy i możliwości, nie mogą zmienić przekonań swoich pacjentów, no czy mogą podejmować interwencje, które zmniejszą ich cierpienie, w sytuacji no właśnie takiego konfliktu wartości, ale też na przykład społecznego nacisku, tak? Takiej kontroli. No wyobraźmy sobie, że ktoś jest jakoś drastycznie kontrolowany, żeby tych zachowań nie wykazywać, tak? To wtedy może być to znacznie bardziej poważna sprawa niż tylko konflikt wartości, ale wręcz takie fizyczne zagrożenie, tak? I pojawia się pytanie, czy lekarze się takimi rzeczami powinni zajmować? Czy to jest przedmiot w ogóle medycyny i czy cierpienie pacjenta samo w sobie wystarcza do podejmowania interwencji. Tutaj no właśnie pojawia się kwestia tego, co to jest zdrowe zachowanie i jakie będą jego granice. Wiemy oczywiście, że historycznie lekarze też mieli swoje przekonania i nadal mają i potrafią patologizować różne zachowania. Z pewnością wszyscy znamy pewnie nawet przykłady, tak, których byśmy tu nie podali, ale z pewnością takie przykłady znamy, ale też no, bardzo niedawna historia, tak? No, przecież to kwestia kilkudziesięciu lat, kiedy leczono zachowania seksualne, które dzisiaj uważamy za normalne, tak? Chociaż niektórzy będą je uważali za niemoralne albo że są grzechem albo że są, że są zboczeniem, tak? Będą używali takiego określenia. Więc no i to jest też ogromny problem, no właśnie jak wartości, gdzie kończą się wartości lekarza i jak on ma to rozpoznać, że teraz zajmuje się swoimi wartościami, a nie wartościami pacjenta. No i pytanie brzmi, czy lekarze mogą czasami w imię swoich wartości, no na przykład odmawiać pomocy albo jakoś ją ograniczać.
Albo czy na przykład przekonania lekarza mogą w jakiś sposób kształtować sposób podejmowanej interwencji, bo to jest też dla mnie zawsze takie duże wyzwanie i w ogóle to przenikanie świata idei, świata wyznawanych zasad, norm religijnych na przykład, a świata medycyny, no to jest taki temat, no, na który dyskutowaliśmy wielokrotnie, no i on też w tej seksualności i w seksuologii on znajduje no, potężne miejsce i mnóstwo na ten temat tak naprawdę moglibyśmy porozmawiać. Natomiast też wracając do tego takiego mojego przykładowego, modelowego pacjenta, który przychodzi i właśnie oczekuje ode mnie leków obniżających popęd, no to też skoryguj, bo ja ci też opowiem, jak tutaj razem z państwem możemy zastanowić się, jak taka idealna pomoc mogłaby wyglądać. Natomiast z mojego punktu widzenia jako lekarki, no kluczowe jest zweryfikowanie, czy w świetle współczesnej wiedzy medycznej ten problem, który zgłasza pacjent, no to jest objaw, który świadczy o zaburzeniu, o patologii, która się dzieje, czy raczej nie możemy uznać tego za objaw patologii, objaw zaburzenia i w związku z powyższym, no jeżeli popęd seksualny, ja wychodzę z takiego założenia, że popęd seksualny jest no, fizjologicznym aspektem naszego życia, raczej świadczy o zdrowiu niż o tym, że coś dzieje się niepokojącego. Wręcz jeżeli u młodego człowieka nie ma popędu seksualnego, nie ma ochoty na seks, nie ma potrzeb seksualnych, to raczej wzbudzać powinno naszą uwagę z punktu widzenia medycznego, a nie sytuacja odwrotna. I z tego względu, no w moim przekonaniu, skoryguj mnie, jeżeli jestem w błędzie, że w takiej sytuacji interweniowanie lekowe, zwłaszcza w sytuacji off-label, czyli poza oficjalnymi wskazaniami, no jednak byłoby działaniem, które na tej szali korzyści versus ryzyko jednak akcentuje ryzyko. I w związku z powyższym ja oczywiście oferuję możliwość wsparcia, pomocy, pracy. Możemy na ten temat rozmawiać, się przyglądać. Natomiast no, interwencja farmakologiczna, jeżeli oczywiście nie ma innych wskazań do jej włączenia po to, żeby obniżyć popęd seksualny, wydaje mi się no, niemożliwa do zastosowania.
Ja tutaj trochę bym pograł adwokata diabła.
Bardzo chętnie.
Mamy takie zjawisko jak medykalizacja, bardzo znane, omawiane, to, że medycyna zajmuje się różnymi rzeczami, urodą na przykład, tak? Różnymi rzeczami, które nie wynikają z patologii, ale z tego, że no właśnie występuje cierpienie, albo występują potrzeby, albo występują inne rzeczy. Czasami medycyna zajmuje się kwestiami zdrowia publicznego, tak? Kiedy indywidualna osoba nie ma problemu, ale uważamy, że z jakichś powodów trzeba jednak podejmować pewne interwencje i zwykle one nie są farmakologiczne. Ale właściwie dlaczego farmakologia miałaby się różnić czymkolwiek od interwencji behawioralnych, tak? Poza bezpieczeństwem oczywiście, ale no, interwencje behawioralne również mają rozmaite ryzyka. I jeżeli możemy uważać, i tutaj będą rozmaite stanowiska, które w różne strony idą, stanowiska lekarzy. Ja nieraz nie mówię o tym, że filozofowie sobie coś wymyślili, no ale jeżeli amerykańscy pediatrzy mówią, że rozmowy na temat bezpiecznej obsługi przechowywania broni są elementem pediatrycznych wizyt takich zdrowych dzieci, tak, no to może interwencje w seksualność, które na przykład umożliwią komuś funkcjonowanie w jego roli społecznej albo w jego miejscu, może by były właśnie czymś, co byłoby no, uzasadnione, bo na przykład zmniejszałoby cierpienie. Zobacz tutaj na taką kwestię, że takie cierpieniowe, że tak powiem, kryterium będzie jedną z możliwych koncepcji zdrowia i choroby i tego, co jest uznawane za przedmiot interwencji medycznych. No, jeżeli ktoś bardzo cierpi i masz w ręku instrument, którym możesz pomóc, tak? Nie masz w podręczniku napisane, że to jest choroba, ale, ale masz pewne narzędzie, które wiesz, że mogłoby pomóc, to właściwie dlaczego by nie? To znaczy, dlatego, że chcemy być zgodni z podręcznikiem. Oczywiście przecież nie jest tak, że zawsze przestrzegasz podręcznika. Mhm. Czy dlatego, że tak pisze klasyfikacja chorób? No też nie, bo tak nie działa medycyna. Czy dlatego, że bezpieczeństwo prawne? No niestety pewnie tak. To znaczy bezpieczeństwo, interes prawny lekarza tu będzie często miał kluczowe znaczenie, czy też NFZ, co mówi na ten temat, AOTM i te i tym podobne instytucje, ale no w gruncie rzeczy, no właściwie dlaczego, tak? I tutaj to pytanie, odpowiedź na to pytanie dlaczego, no nie jest prosta i być może, teraz jakby ze znakiem zapytania, no być może jest tak, że bo zawsze tak się robiło. Zwróć uwagę, że takie bardzo bezpieczne leki, które no bardzo rzadko powodują poważne problemy zdrowotne, to jest w gruncie rzeczy no, niedawna sprawa, bo wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Dzisiaj mamy ogromne badania kliniczne i wiemy, co się może wydarzyć. Natomiast to historycznie w medycynie tak nie było. Więc może to po prostu jest pewna zaszłość. Oczywiście to jest grając adwokata diabła. Ja myślę, że tutaj jest jeszcze znacznie więcej możliwych perspektyw.
I super, bo właśnie taka dyskusja, no to jest to, co ja sobie cenię właśnie w kontakcie z tobą.
Ja ci jeszcze jedną rzecz wrzucę. Jeszcze jedną rzecz wrzucę, bo zobacz, że mówiąc coś takiego, powiedziałeś, że jeżeli ktoś nie ma popędu seksualnego, jest młodym człowiekiem, to zapewne no jest coś z nim nie tak, albo że to nie jest objaw zdrowia, tak? Przynajmniej coś w tym rodzaju. No zobacz, że osoby, które się identyfikują, jest taka grupa dzisiaj, które się identyfikują jako aseksualne, tak? No właśnie z patologią logizowałaś. Znaczy, ja tego nie mówię absolutnie jako zarzut, nie? Tylko takie tradycyjne perspektywy będą się ścierały, no właśnie z takimi perspektywami, powiedziałbym, społeczno-krytycznymi, tak? Które dzisiaj są bardzo mocne, przynajmniej w części społeczeństwa. No bo jeżeli ktoś patrzy w ten sposób, albo na przykład patrzy na to, że osoby nieneuronormatywne, no być może przejawiają zachowania seksualne inaczej, albo ich nie przejawiają, w zależności od tego, jakie mają konstrukcję psychiczną. No właśnie, nie? To może nie należy ich patologizować, a może trzeba im pomagać.
Bardzo słuszna uwaga i tutaj od razu się tutaj wytłumaczę, bo bardzo dobrze, że to wyłapałeś, że generalnie mówiąc o tym, że osoba nie odczuwa potrzeby seksualnej, ochoty na seks czy w ogóle popędu seksualnego, to też mam na myśli w domyśle, że i to powoduje cierpienie, w związku z powyższym idzie do lekarza i mówi, czy coś ze mną jest nie tak. Natomiast jeżeli to kryterium cierpienia nie jest spełnione, oczywiście, no to wtedy, chociaż tutaj też jest taka, no właśnie taka dualność, którą można by było zastosować w myśleniu, no bo jednak z punktu widzenia biologii, takiej czystej biologii organizmu, no to jest to jakiś przejaw, którym powinniśmy się zainteresować i przynajmniej spróbować znaleźć przyczynę, czyli de facto od razu wkładamy to w ten worek pod tytułem objaw patologiczny. Natomiast na szczęście no już dzisiaj ta seksuologia, ona jednak obejmuje ten aspekt związany z cierpieniem i to cierpienie jest kluczowe w tym, czy powinniśmy coś uznawać za zaburzenie, za objaw patologiczny, czy nie. I odchodzimy od takiego myślenia zero-jedynkowego, jeżeli coś występuje, to a priori uznajemy, że jest to zaburzenie, ale rzeczywiście no, wydaje mi się, że ta dyskusja o tym, na ile samo cierpienie, które oczywiście jest bardzo poważne i ja tego teraz nie deprecjonuję, to jest wystarczające do tego, żeby podjąć interwencję w momencie, w którym biologicznie tak naprawdę no nie mamy podstaw do jej włączenia. I to jest, myślę, taki konflikt, który dotyczy nie tylko tego człowieka, który nie akceptuje swojego popędu seksualnego, ale również innych obszarów we współczesnej seksuologii. I to wcale nie jest prosta dyskusja.
No nie, nie jest prosta. To w ogóle dotyka no, wielkiego sporu w bioetyce o no, kryteria zdrowia i choroby, o to, gdzie kończą się granice medycyny, co właściwie czym się zajmuje medycyna, bo to jest też ciekawe pytanie. Zawsze jak mam zajęcia na studiach podyplomowych i są tam lekarze, to lubię ich pytać, czym się zajmuje medycyna i padają bardzo różne odpowiedzi. Często kłócą się między sobą. Więc tutaj będą rozmaite perspektywy. Zwróć uwagę, żebyśmy podali przykład, który może, bo seksualność siłą rzeczy odwraca nas, trochę naszą uwagę. To znaczy zaczynamy wynosić swoje przekonania na temat tego, jak to z tym seksem powinno być. No ale jeżeli mówimy o cierpieniu, no to wyobraź sobie, że kogoś coś boli, tak? Że kogoś coś boli. I teraz zwykle będziesz to odbierał jako objaw patologiczny, tak? Jak kogoś coś boli, to trzeba leczyć ból. No ale jeżeli to są bóle wzrostowe, bo ktoś jest bardzo szybko rosnącym nastolatkiem, no to oczywiście nie jest to choroba.
Tak.
Tak? Ale jak go bardzo boli, to będziemy leczyć, tak? Że bardzo boli. No więc tutaj będzie masa, albo ktoś jest po prostu stary i go boli, tak? To tutaj ja już będę o sobie myślał w tym momencie. To właśnie tak zwana peseloza. No to oczywiście będą tego rodzaju rzeczy. No i te granice zawsze są trochę płynne i trochę jest tak, że wnosimy swoje wartości związane z tym, że na przykład wyobrażamy sobie medycynę, że zajmuje się takimi, a nie innymi rzeczami, albo że na liście chorób powinny się znajdować rozmaite rzeczy, a inne nie powinny się znajdować. I tutaj, prawda, zawsze wszyscy się śmieją w świecie medycznym z kodów pod literką Z, nie? I tam różnymi rzeczami typu kłótnia z szefem. Ale no w gruncie rzeczy może one też są, mają kwestie, pojawiają się tu kwestie cierpienia, kwestie tego, jak to wpływa na inne obszary zdrowia i tak dalej. No więc to będzie zawsze kwestia pewnej decyzji co do tego, co uważamy za ten obszar, w którym powinniśmy interweniować. Ja się z tobą zgadzam, że zapewne w większości sytuacji oczywiście to będzie nieuzasadnione, tak? Ale zastanów się nad takim ekstremalnym przypadkiem. Takim kogoś, kto naprawdę nie jest w stanie funkcjonować z tego powodu, że obsesyjnie, no, non-stop walczy ze swoją seksualnością. Znasz to zresztą z pewnością z terapii, znaczy z sytuacji osób z parafiliami, tak?
Tak.
No i teraz wyobraźmy sobie osobę, która nie ma parafilii, tak? Czy też nie ma, przynajmniej nie spełnia kryteriów żadnej. A z drugiej strony, no właśnie walczy ze swoją seksualnością i straszliwie cierpi. Tak, no potrafimy wyobrazić sobie, że taka osoba może straszliwie cierpieć. I oczywiście można sobie tam po freudowsku sublimować różne rzeczy i tak dalej, pójść na siłownię i zimny prysznic. No ale gdzie się leżą granice tego? A wiemy, że ta biologia tu potrafi być naprawdę potężna, tak? I walka z nią może być bardzo trudna. No i powstaje pytanie, czy nie ma takiej sytuacji, czy nie ma chociaż jednego takiego pacjenta, w którym byś stwierdziła, no dobra, no jak patrzę na tego człowieka, to on faktycznie, on już na tyle cierpi, że mogę powiedzieć, że może nie jest chory, ale że cierpi.
To jest dosyć okrutne chyba, co teraz powiem, ale oczywiście masz rację, że wyobrażam sobie taką sytuację i absolutnie zainterweniowałabym lekowo w tej sytuacji. Natomiast też tutaj pewnie brałabym pod uwagę to, na ile ta osoba rzeczywiście cierpi, na ile to zaburza jej funkcjonowanie. I to jest, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest okrutne, co ja teraz mówię, że jest jakaś taka, nie wiem, gradacja cierpienia, że jeżeli ktoś cierpi wystarczająco mocno, to że to uzasadnia wdrożenie leczenia, ale ja też uzasadnię to takie, mam nadzieję, pozorne okrucieństwo jednak zasadami medycznymi, że w pewnym momencie trzeba się zastanowić, na ile interwencja przyniesie więcej szkody niż korzyści i albo na ile przyniesie więcej korzyści niż potencjalne ryzyko, które się z nią wiąże. Czyli na przykład dając leki obniżające popęd, czy dając leki seksualne, czy dając leki, które stabilizują nasz stan psychiczny po to, żeby nam łatwiej było funkcjonować, no też my musimy ważyć, czy to, co się teraz dzieje z pacjentem, z osobą pacjentką, która się zgłasza, no, uzasadnia to ryzyko wystąpienia działań ubocznych i że w tym momencie korzyści przeważają właśnie nad tymi potencjalnymi działaniami ubocznymi.
No oczywiście tak. I jakby to w ogóle jest niekontrowersyjne. I tutaj mówimy często w bioetyce o takiej dyskusji nad medycyną spełniania życzeń. To znaczy, gdzie leży ta granica? Bo w pewnym sensie każdy może żądać czego mu się podoba od lekarza, tak? Bo czy też czego, no właśnie, uważa, że oczekuje, czy uważa, że potrzebuje. No ale nie jest tak, przynajmniej zdaniem, myślę, większości dzisiaj bioetyków, że lekarz ma obowiązek wszystko mu to dać, tak? Czego ta osoba mogłaby chcieć. No bo oczywiście ludzie mogą mieć różne oczekiwania. Tutaj myślę, że specjaliści od dzieci najbardziej to doceniają, tak? Że rodzice mogą chcieć, żeby im naprawić dziecko.
Albo dać pewną grupę leków, tak? Bo
tak, ale ludzie mogą też sami chcieć, tak? Żeby ich naprawić, tak? Żeby byli szczęśliwsi na przykład, tak? W psychiatrii to przecież jest... ktoś ma nieudany związek albo nieudane życie i przychodzi po to, żeby mu sprawić, że będzie szczęśliwy. Ta medycyna spełniania życzeń zapewne jest problematyczna co najmniej i tu znowu nie chciałbym jakby dzisiaj iść w kwestie kosmetyczne i tak dalej, ale psychiatria kosmetyczna to też jest istniejące zjawisko. Oczywiście. Nie wiem, czy seksuologia kosmetyczna to też jest ciekawe. No i na pewno jest seksuologia kosmetyczna. Tutaj młodzi mężczyźni z problemami krążeniowymi związanymi z niebieskimi tabletkami są znani sorowcom.
To prawda, ale też wszystkie zabiegi kosmetyczne w obrębie narządów płciowych, odbytu, no to jest przecież w tej chwili bardzo popularne i bardzo dużo osób szuka tego typu pomocy i interwencji, sądząc, że to w jakiś sposób poprawi ich funkcjonowanie seksualne.
Tak, tak. No i że odmieni wręcz ich życie. Tutaj niedawno wstrząsający artykuł, taki reportaż czytałem na temat właśnie kobiet, które no zrujnowały sobie w pewnym sensie życie seksualne, myśląc, że sobie je poprawią nieudanymi zabiegami. I to jest tak, że no gdzie leży ta granica? No być może pierwszy krok, który możemy w tej dyskusji zrobić, możemy powiedzieć coś takiego. No nie każda rzecz, której ta osoba może zażądać czy domagać się, no to jest coś, co lekarze powinni dać. Teraz tutaj trzeba zrobić pewne zastrzeżenie. No, ale to nie jest też tak, że lekarze arbitralnie mogą zdecydować, że tego rodzaju problemy nie są problemami. Tak? No bo historycznie tak było. I tutaj ta seksualność, myślę, że dlatego o niej tyle rozmawiamy w kwestii etyki, z perspektywy moralności, z perspektywy etyki, no że właśnie historycznie medykalizowano pewne zachowania, szczególnie kobiet, medykalizowano, czy też no właśnie demedykalizowano, że mówiono, że jakby to nie jest problem, proszę się, prawda, rozluźnić, albo proszę tutaj nie robić histerii, albo różne inne tego rodzaju rzeczy.
Deprecjonujące takie sformułowania.
Tak, takie deprecjonujące, no ale też po prostu wpływające dramatycznie na życie, tak? Tutaj mnóstwo mamy przekazów na ten temat, że cierpienie, ból związany ze współżyciem seksualnym było w medycynie ignorowane, jeżeli chodziło o kobiety szczególnie. No więc jest to oczywiście, to nie jest tak, że lekarze mogą sobie arbitralnie zdecydować, że coś nie jest problemem. Natomiast jest tak, że interwencje już, no, mają właśnie ryzyko, mają korzyści potencjalne. I tutaj dyskusja w medycynie będzie taka, czy temu konkretnemu pacjentowi w świetle aktualnej wiedzy, uwaga, oraz no, pewnych kompetencji klinicznych, no da się taką interwencją pomóc, tak? No nie jest tak, że ktoś może przyjść powiedzieć, że on potrzebuje lek X, a lekarz jest zobowiązany mu go wystawić, no, receptę, no bo wtedy recepty by nie były potrzebne.
Prawda, więc... mielibyśmy sklep po prostu z różnymi preparatami, które byłyby dostępne poza nadzorem tak naprawdę medycznym i poza, nie mielibyśmy wskazań czy przeciwwskazań tak naprawdę, bo
tak, no, to jest
no, jakaś po prostu skrajność.
Tak, no jakaś totalna skrajność i też nie jest przecież tak, że jeżeli mamy jakieś interwencje takie, no czy to chirurgiczne, w każdym razie w fizycznym świecie, że tak powiem, nie chemiczne, no przecież nie jest tak, że człowiek może przyjść do lekarza i powiedzieć, proszę mi to uciąć, tak, albo proszę mi to wstawić, no są pewne granice, nawet w tej dziedzinie takiej estetycznej, kiedy tam funkcjonują troszkę inne zasady. No jednak jest tak, że są rzeczy, których wręcz lekarze powinni odmówić albo powinni stawiać granice. Więc to jest bardzo trudny problem, bo pewnie nigdy nie będziemy mieli takiej ostrej linii. Mhm. Trzeba się pogodzić z tym i myślę, że to jest bardzo trudne dla właśnie lekarzy, dla profesjonalistów, też psychologów, seksuologów, że nigdy nie będzie tak, że przyjdzie ktoś i powie, poda im algorytm, że tego rodzaju rzeczy to już nie, a tego rodzaju rzeczy to już tak. No i to doskonale wiesz znowu z praktyki seksuologicznej, że no, są osoby, które no, jeszcze może nie mają zaburzeń psychoseksualnych, tak, ale już są gdzieś bardzo blisko, albo właśnie już są, klasyfikujemy jako mające zaburzenia psychoseksualne, ale czy aby na pewno już wymagają interwencji. Więc no tak po prostu to będzie wyglądało. No i też pewne kwestie społeczne, tak? No właśnie to, o czym mówimy. Przekonania moralne takiej tak zwanej moralności publicznej, czyli tego, co się generalnie uważa za problem moralny, no będą wpływały na to, czy uważamy, że na przykład bycie osobą, która nie ma popędu seksualnego, jest dobre, złe, a może czymś, co należy leczyć, a może właśnie czymś, co jest pożądane, tak, w pewnych kulturach. Więc tutaj, czy w pewnych, no, takich obszarach społeczeństwa. No więc tutaj będziemy mieli bardzo, bardzo różne sytuacje. No zobacz, że osoby, które z wyboru żyją, jakby nie współżyją, czy nie wchodzą w ogóle w zachowania seksualne, no nie będziesz mówiła, że powinno się leczyć ich brak popędu, tak?
Oczywiście.
To znaczy, bo nie ma tam cierpienia.
Oczywiście.
I no właśnie, no więc to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane i niestety muszę zmartwić tu wszystkich, no nie jest tak, że ktoś kiedyś przyjdzie i poda algorytm, przyłoży linijkę i będzie wiadomo, kto kogo należy leczyć, a kogo nie.
I poda te takie właściwe zachowania w danych sytuacjach. Niestety dlatego no, ktoś taki właśnie jak bioetyk to jest osoba, która powinna być w zespole takim medycznym. Wiele razy na ten temat rozmawialiśmy. Wiem, że zgadzasz się z tym, że no, takie dyskusje dotyczące trudnych, ingerujących w ludzką seksualność, psychikę, ale również ciało, interwencji, które są gdzieś na takim właśnie na granicy tych decyzji, które są proste i oczywiste, no, że ta potrzeba dyskusji, takich jak chociażby w tej chwili prowadzimy, no ona jest ważnym elementem procedury diagnostycznej i też dbania o bezpieczeństwo wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie, zarówno pacjentów, jak i lekarzy.
No czasami po prostu zadanie dobrych pytań. Zresztą pamiętasz to z wielu naszych rozmów w różnych trudnych sytuacjach. No czasami zadanie dobrych pytań po prostu pomaga. Tak, tego, czy po prostu zapytanie tego profesjonalisty, czy aby na pewno rozważył to czy tamto, czasami będzie bardzo pomocne, ale niestety nie rozwiąże wszystkich problemów. No czasami na koniec dnia, no ktoś musi sobie rozstrzygnąć, czy akurat w tym przypadku on ma przekonanie, że dana interwencja czy jest słuszna, czy też dana osoba wymaga pomocy, albo czy też no właśnie tej osobie należy odmówić, bo na przykład w najlepszym naszym przekonaniu, w najlepszej ocenie profesjonalnej uważamy, że dana interwencja jej nie pomoże, a nawet może zaszkodzić. Nie dlatego, że sama interwencja jest szkodliwa, tylko dlatego na przykład, że oczekiwania są nierealistyczne, albo że tutaj też rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, tak, że rozmaite narzędzia medycyny seksualnej no niekoniecznie mogą rozwiązać czyjś problem, który może mieć zupełnie inną naturę. A wiemy, że zachowania seksualne, tutaj współczesna seksuologia pokazuje, nie tylko powodowane są, czy nie tylko związane są z potrzebami seksualnymi.
Jasne. Takim wątkiem, którym bardzo króciutko chciałabym poruszyć i może kiedyś, jak przyjmiesz jeszcze zaproszenie do seksaudycji, to poruszymy szerzej, to jest kwestia no, tych zachowań seksualnych, które absolutnie wykraczają poza takie ogólne pojmowanie seksualności, tego, co jest dobre, złe, cokolwiek to znaczy, moralne, niemoralne, etyczne, nieetyczne. No tutaj z tymi skrajnościami, włącznie z zachowaniami, czy z preferencjami, czy zaburzeniami preferencji seksualnych, które dotyczą no, szczególnie drażliwych obiektów, na przykład osób bez trzeciorzędowych, czy na trzech cech płciowych, czy na wczesnych etapach dojrzewania. Generalnie mam na myśli oczywiście zaburzenia pedofilne.
Mhm. No, znaczy pierwszy problem jest taki, że historycznie to różnie bywało, tak? Kto jest dzieckiem z perspektywy seksualnej, no się zmieniało i nawet dzisiaj w kulturach rozmaitych to będzie rozmaicie wyglądało. Dla części słuchaczy może być szokujące, ale no, są takie stany USA, gdzie nie ma dolnego ograniczenia wieku za mąż pójścia, że tak powiem. Ze wszystkim, co się z tym wiąże. I no właśnie, no i powstaje pytanie, kiedy te zachowania stają się, no właśnie, zaburzeniem, jak my tą granicę sobie wyznaczyliśmy. Spójrz, że jakbyśmy tak z punktu widzenia psychologii rozwojowej spojrzeli, no to w zasadzie to osoby w wieku już zdecydowanie, które uważamy, że no mogą decydować o swoim współżyciu, no nadal nie są rozwinięte psychoseksualnie w pełni, nie rozumieją rozmaitych konsekwencji, ich tam płaty czołowe, nie? Tak. Nawet może jest tak, że ten okres największej burzy hormonów to jest ten okres, kiedy mamy najgorszą
kontrolę
i perspektywę na to, co właściwie robimy.
Śmiało.
No i tutaj myślę, że możemy w ten sposób postawić pytanie. Oczywiście wszyscy się zgadzamy, tak, że zachowania seksualne wobec dzieci są niedopuszczalne, że są krzywdzące. Tutaj kryterium krzywdy z pewnością będzie wchodziło w grę.
Zdolności do rozumienia tego, w czym dziecko uczestniczy, prawda?
Tak, no ale też konsekwencji takich psychoseksualnych daleko idących. To oczywista w ogóle sprawa, tu nie ma nawet, właściwie chyba się nikt to nie może spierać. Natomiast no, na przykład to, kiedy wyznaczyliśmy sobie tą granicę, no to wynika trochę z tego, no jak się umówiliśmy, jak to się wykształtowało, tego, na ile nasze normy społeczne dają się jakoś uzgodnić z wiedzą, tak? No bo na przykład może powinniśmy przesunąć to w ogóle wszystko w górę. Niech sobie państwo słuchacze zastanowią się nad tym, czy może by nie należało powiedzieć, że w ogóle znacznie później ludzie powinni móc wyrażać zgodę, tak? Są takie miejsca na świecie, gdzie żeby się napić alkoholu, trzeba mieć 21 lat, no.
To jest uprawić seks w Polsce 15.
Tak, no z drugiej strony, tak, żeby pójść do ginekologa, trzeba mieć 18 bez jakby uczestnictwa w tym procesie zgody rodziców w polskiej rzeczywistości. No więc tutaj będą rozmaite jakby kryteria, natomiast no tutaj jak rozpoznajemy tych, którzy są zaburzeni, no to będzie niełatwa sprawa, szczególnie z takiej perspektywy, powiedziałbym, sądowo-seksuologicznej, no kiedy to nie jest kwestia cierpienia tej osoby, tylko potencjalnego cierpienia innych osób, bo zobaczmy, że ta osoba, której przypisujemy taką jednostkę diagnostyczną, no jeszcze mogła nic nie zrobić, a nawet być może nawet nie ma takich zamiarów, tak? I nie mamy powodów podejrzewać, że ma jakby zrobiłaby coś, no ale jednak uważamy, że ma problem, nawet jeżeli ta osoba sama nie będzie uważała, że ma problem, tak? Może to nie jest częsta sytuacja gabinetowa, ale pewnie może być tak, że w wywiadzie się okazuje, że ta osoba ma preferencje, no, które daleko odbiegają od normy. No ale oczywiście takich rzeczy możemy mieć inne, na przykład na osoby, które uzyskują satysfakcję seksualną w sytuacjach, no, poważnej przemocy, ale niekoniecznie przemocy w sensie takiego bez zgody działania, ale po prostu używania siły, czy wręcz zachowań seksualnych, które prowadzą do obrażeń ciała, tak? No tutaj powstaje pytanie, no, gdzie leży ta granica i w którym momencie to jest, w cudzysłowie, coś, co byśmy nazwali ostrym seksem, a w którym to jest, no, już zachowanie, które zdecydowanie należy medykalizować.
Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się i porozmawiamy też o terapii sprawców przestępstw seksualnych, zwłaszcza tych osób, które mają zaburzenia preferencji, ale też osób, które w ogóle mają zaburzenia preferencji seksualnych, nikogo jeszcze nie skrzywdziły, nie podjęły żadnych zachowań wobec nikogo, a mają, no, te zaburzenia, czy pedofilne, czy zaburzenia sadystyczne, i to mam nadzieję, że będziemy mieć okazję, żeby o tym porozmawiać. Też bardzo proszę o państwa informacje, czy taki temat byłby dla państwa interesujący. Przypomnę nasz adres mailowy seksmałpa.tok.fm. Natomiast tutaj jeszcze trochę pojawiało się w tej naszej dyskusji a propos tego, w jaki sposób ktoś wyraża zgodę, nie wyraża zgody, jakie kontrowersje wiążą się z tą kwestią wyrażania bądź niewyrażania zgody. I chciałabym, żebyśmy to tak krótko zebrali już na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, że tak naprawdę ten proces wyrażania zgody, to on jest bardziej z jednej strony złożony niż to, co się nam wydaje, zwłaszcza jeżeli to jest kwestia zgoda w rozumieniu medycznym, ale też nie powinniśmy się tego bać.
Tak, no jakby to jest trochę tak, że jak sobie uświadomimy, że coś jest procesem, że nazwiemy to, tak? To samo się wydarzyło w medycynie w pewnym sensie. Jak coś nazwiemy procesem wyrażania zgody, to nagle brzmi groźnie. Tak? Mhm. To ja tutaj bym użył takiej analogii, jak badacze przychodzą na szkolenie z etyki badań naukowych i nagle są przerażeni, że jakaś komisja będzie oceniała, czy coś jest etyczne. No oczywiście to niekoniecznie musi być tak, że w jakiejś takiej prostej, oczywistej sytuacji trzeba nie wiadomo czego. Trzeba jakieś podejmować niezwykle skomplikowane działania. Natomiast no, zachodzi ten proces zawsze. Tak, on w ten czy inny sposób będzie zachodził. Natomiast no, tutaj jest wiele, wiele sporów i ja myślę, że te spory trzeba rozumieć w perspektywie tego, dlaczego one są. No, są dlatego, że istnieje zjawisko przemocy seksualnej, istnieje zjawisko wykorzystywania relacji władzy, relacji siły, nawet fizycznej po prostu siły.
Ale psychicznej, która jest tak naprawdę dużo trudniejsza do wyłapania.
Tak, oczywiście psychicznej. Tutaj ta dyskusja prawna, która była w Polsce, tak, na temat tego kryterium, co to znaczy przemocą i podstępem. Mhm. Tak? Tutaj,
tak, bo to jest w zapisie definicji zgwałcenia, tak? To przypomnijmy, tak. Żeby tak doprecyzować naszym słuchaczom, że tam było przemocą, podstępem działania, także tutaj mówimy o tym zapisie, o tej dyskusji dotyczącej zgwałcenia.
Tak, no więc tutaj oczywiście jakby będziemy się spierać o znaczenie słów, tak? I tego, gdzie leży granica, gdzie jest podstęp, gdzie jest przemoc, mhm. Gdzie jest groźba. Tak? Na przykład, czy coś takiego jak groźba dorozumiana jest w ogóle, istnieje, tak? No dzisiaj pewnie duża część, przynajmniej specjalistów w zakresie etyki będzie mówiła, że tak, że jest takie zjawisko, bo istnieją relacje władzy, bo istnieją relacje władzy niekoniecznie takiej formalnej, ale też nieformalnej, przewagi społecznej, przewagi finansowej, rozmaitych innych sytuacji. I wtedy to ta taka formalna zgoda, to, że ktoś powiedział tak, niekoniecznie musi być skuteczna. I tak samo jest w innych dziedzinach życia. Zupełnie spokojnie rozpoznajemy coś takiego jak nierówność umów, tak, jak umowy nieważne, bo są rozmaite kryteria. Mhm. Podobnie będzie tutaj, tak? Ta zgoda będzie często dorozumiana, jak to nazywamy fachowo w bioetyce, znaczy nie będzie padało słownie, a mimo to, tak, no ona będzie działała, jeżeli mamy równą sytuację, kiedy jest jasno, kiedy nie ma wielkiego sporu. Oczywiście ja teraz upraszczam dla osób, które się interesują tą debatą, jakby ja mam pełną świadomość, że upraszczam rzecz skrajnie, że są dyskusje o tym, na ile w ogóle możemy wiedzieć, że ktoś się zgodził na temat tego, czy właśnie jaką formę to miałoby mieć. Są takie postulaty, żeby na przykład zawsze było ustne, ale będą też tacy, którzy mówią, że samo to, że ktoś powiedział, że tak się zgadza, no może też służyć do usprawiedliwiania właśnie takich przemocowych zachowań. No w pewnym sensie był taki pomysł takiej apki do wyrażania zgody, nawet dwie takie powstały, no ale w pewnym sensie to świetne narzędzie do legalizowania zachowań przemocowych. Masz tu kliknij.
Dokładnie tak, bo inaczej coś tam. No dyskusja, na pewno nie wyczerpaliśmy tego, w ogóle nawet nie zagłębiliśmy się w podstawowe problemy związane z tą kwestią zgody. Oczywiście musimy kończyć już dzisiaj rozmowę i mam nadzieję, że znów będzie jeszcze okazja nieraz, abyśmy ten temat zgłębili. Ja ci bardzo dziękuję, Kuba. Moim gościem był dzisiaj Jakub Zawiła-Niedźwiecki, bioetyk, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do seksaudycji.
Dziękuję i dziękuję Państwu za wysłuchanie.
Program wydawała Maria Mroczkowska. My już dzisiaj żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w kolejnym programie. Dobranoc.
dokładnie tam, dokładnie tam. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalać rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam.
Radio Tok FM.